Rzeczywiście jakoś tak szukałem jakiejś dobrej takiej bazy i jakoś sięgnąłem po te listy do Tymoteusza. Jakoś tak, słychać mnie, tak? Jakoś tak mnie ten list mi jakoś tak podpasował. Przyznam, że on ma pewne takie parę, kilka takich aspektów, które jakoś mogą nas poprowadzić. Próbowałem to jakoś tak na swój sposób wyciągnąć te jakby takie myśli i jakoś to pogrupować jeszcze bardziej tak troszkę też chcąc jakoś dla was to przygotować. To, co jeszcze tak, jeśli chodzi już tak z takich technicznych rzeczy, zanim zacznę, to oprócz tych jakby konferencji, które coś będę mówił, ja mam takie przekonanie, że dużo już wam nowego nie powiem, że macie za sobą lata formacji, ale myślę, że zawsze warto się jakoś zatrzymać, odświeżyć sobie jakieś myśli, jakieś nowe spojrzenie też na siebie, na swoje powołanie, na swoje miejsce w kościele, we wspólnocie. I z tego względu jakoś bardziej te konferencje widzę jako taki rodzaj, no nie wiem, jakieś wprowadzenia do też takiej własnej refleksji. Zachęcam wszystkich, żeby też jakby nie tylko od konferencji do konferencji, ale też jakoś przez ten czas gdzieś właśnie dać sobie czas na jakieś przemyślenia, na jakieś zatrzymanie. Właśnie może też właśnie według jakichś takich moich podpowiedzi. Na koniec konferencji będę wam dawał kilka pytań takich właśnie do zastanowienia się, do przemyślenia, które jakoś mogą pomóc i one jakoś będą związane z tą tematyką. No i jakoś zachęcam do właśnie takiej medytacji na ten temat. Myślę, że też jesteście tutaj taką zgraną wspólnotą. Może byśmy też, taka propozycja jest, żeby w ramach tych jakichś naszych spotkań nie tylko była taka gadająca głowa moja, ale też, żeby można było się na przykład podzielić, jeśli ktoś by chciał właśnie coś, jakieś nowe przemyślenie, jakieś coś takiego w ramach właśnie tego spotkania, czy jeszcze nie wiem, czy to zrobimy na początku, czy na końcu kolejnego spotkania, ale tak właśnie fajnie by było, gdybyście się też jakoś włączyli w to jakimiś krótkimi właśnie takimi myślami, podzieleniami się z tego, co właśnie jakoś, no właśnie odkrywacie, myślicie też na ten temat, co wam jakoś do głowy przychodzi, bo to jakoś tak myślę ożywi bardziej niż taki suchy wykład, który można przecież obejrzeć sobie w YouTubie dużo lepsze niż ja powiem. Ale myślę, że ten aspekt tego, że jesteśmy razem, że jesteśmy na żywo, że to się jakoś możemy się dzielić też jest tutaj dużo cenniejszy właśnie niż sama treść, którą można by jakoś przekazać. No, przechodząc do listu Tymoteusza, rzeczywiście on jest swego rodzaju takim testamentem. Testamentem Pawła, który już jest uwięziony, który już w zasadzie kończy, już czeka tak naprawdę na śmierć, na wyrok. I jeszcze pisze do właśnie taki rodzaj listu, bardzo taki z jednej strony czuły, ale też dość taką formę ma oficjalną, którą pewnie można było i może była już odczytywana publicznie. Właśnie Paweł ma już tą świadomość zbliżającej się śmierci. Jakiś tak wspomina swoją przeszłość, patrzy jeszcze w przyszłość, może już oczami Tymoteusza. Ten list jest jakoś przepełniony jakoś takimi zachętami, różnymi napomnieniami, poleceniami. Tak właśnie jak taki ktoś, kto chce jeszcze coś przekazać, jakieś zostawić te najważniejsze rzeczy, żeby one dalej jakoś było kontynuowane. I on jest jakoś w tym duchu. Właśnie przekazać, żeby to jeszcze dalej było niesione. Gdzieś ono dotyczy właśnie jakiejś też czystości wiary we wspólnocie, tego, żeby się jakoś ustrzec błędów, co też jest, myślę, takim ważnym przekazem. I też takim wezwaniem, takim świadectwem też wielkiego Pawła, świętego Pawła, bo w wielu miejscach właśnie on mówi jak też o swoim poświęceniu dla głoszenia słowa, o tym jakby też ile cierpień jakby z tego powodu doświadczył i tego, że się tak naprawdę jakby nie żałuje. Nie żałuje. I myślę, że to jest bardzo ważny też, też tego, ten wymiar i ten przekaz właśnie dalszym pokoleniom. Jeśli tak przypomnieć sobie samą postać Tymoteusza, to on pochodzi z Listry, był synem Greka i Żydówki. O tym pisze właśnie na przykład Dzieje Apostolskie, że Paweł przybył do Listry i mieszkał tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz. Jego matka była Żydówką, która przyjęła wiarę, czyli przeszła na chrześcijaństwo, a ojciec był Grekiem. I tam go spotkał Paweł podczas swojej pierwszej misji. Tymoteusz był wtedy jeszcze bardzo młody, pewnie jeszcze małoletni, pod opieką rodziców, ale coś w tym chłopcu jakoś było takiego, że ten Paweł go zafascynował. Też Tymoteusz miał jakieś takie wykształcenie na pewno, jeśli chodzi o tą religię żydowską, o czym też sam Paweł przypomina właśnie w tym liście, że mówi, że od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą napełnić cię mądrością prowadzącą do zbawienia przez wiarę w Chrystusie Jezusie. To jest właśnie, myślę, też ciekawa wskazówka, że tutaj już gdzieś jest to Pismo Święte, wychodzi, które jest jakąś podwaliną jakiejś mądrości, które też prowadzi do zbawienia, że Tymoteusz jakoś czerpie już z tego i Paweł jakby cieszy się z tego, że ma taką bazę, ma taką podbudowę też właśnie Pisma Świętego, tego nauczania. Zresztą sam Paweł też był faryzeuszem i też bardzo dobrą szkołę ma za sobą tej nauki żydowskiej. To mu tak naprawdę bardzo też pomaga. Tymoteusz był też, później stał się takim bardzo dobrym współpracownikiem Pawła w drugiej i trzeciej misji. Nawet w pierwszym liście do Koryntian czytamy, kiedy Paweł pisze z zachętą, bądźcie moimi naśladowcami i w tym celu posłałem do was Tymoteusza, który jest moim ukochanym i wiernym Panu dzieckiem, aby wam przypomniał moje drogi w Chrystusie Jezusie, jak nauczam w każdym kościele. To bardzo ciekawe, tutaj już jakoś wyłania się, zobaczcie, że wyłania się też jakby ta relacja Pawła i Tymoteusza, że Paweł jakby jest tak ufa też Tymoteuszowi i tak widzi Tymoteusza jako kogoś, kto jakby tak się nauczył od niego w taki sposób, że w zasadzie może w swoim imieniu wysłać Tymoteusza, tak, żeby ten pokazał, jak sam Paweł żyje, jak sam Paweł naucza, aby wam przypomniał moje drogi w Chrystusie Jezusie. Że Tymoteusz jakby tak pięknie jakoś naśladuje też Pawła, że sam może przypominać właśnie drogi samego Pawła, jak on naucza w każdym kościele. I to jest, myślę, też bardzo taka ciekawa ta relacja. No i też wiemy, że jakoś Tymoteusz został później biskupem w Efezie i pewnie gdzieś tam chyba w pierwszym liście do Tymoteusza już to gdzieś to jest zaznaczone. Ta postać Pawła też w tym liście jakoś bardzo, bardzo się tutaj ujawnia. Ja trochę przedstawiam te postacie, żeby one już nas troszkę wprowadziły też w ducha, bo to jest list, to jest osoba, pisze do osoby. I to, kto pisze do kogo i co, i jakby jakie tematy porusza, to ma znaczenie, kim oni dla siebie są. Ale też chcę już jakby trochę podprowadzić też, że, można powiedzieć, te postacie jako pewne takie wzorce dla nas. Dlatego tutaj to wprowadzenie się pojawia. Paweł pisze o sobie tak, już w pierwszym, jak się przedstawia, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga, posłany do głoszenia obietnicy życia w Chrystusie Jezusie. Apostoł Chrystusa, ja myślę, że z tego Paweł był jakoś bardzo, bardzo dumny. że on został apostołem Chrystusa, że został wybrany i posłany właśnie bezpośrednio przez niego. Pamiętamy, że on nawet tak w jakimś sensie trochę chwalił, że on nie zna apostołów, nie? Że on się z nimi nie spotykał, tylko sam Chrystus go tego wszystkiego nauczył. I tak się przedstawię. Jestem apostołem Chrystusa z woli Boga, czyli można powiedzieć z jakiegoś nakazu Boga. Jestem posłany do głoszenia obietnicy życia w Chrystusie Jezusie. Że jest tutaj jakby widać taką też dumę Pawła i to przez cały list się przebija, że on jest dumny z tego, że jest apostołem Chrystusa. On jest dumny z tego, że został posłany w jakimś sensie nawet z takiego nakazu Boga, że działa i że może głosić Chrystusa. To jest jakby jego taka wizytówka, która no jest myślę takim też czymś ważnym i pięknym dla nas. Że jest wybrany, posłany przez Boga na misję, ma pewne zlecenie do wykonania. To posłanie też już jest też dla nas myślę bardzo ważne, bo bycie w Kościele to jest bycie też posłanym. Dzięki składam Bogu, któremu służę, jak moi przodkowie, z czystym sumieniem. Służy, można powiedzieć, całym swoim życiem, jak i w sumieniu jest właśnie przekonany, że to, co robi, jest słuszne, że to, co robi, jest ważne i że ta służba właśnie jest tą właściwą rzeczą, w której właśnie do której został powołany. Dla niej, dla Ewangelii, zostałem ustanowiony głosicielem, apostołem i nauczycielem. Z tego powodu cierpię obecnie, lecz nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. Ten Paweł, który był zawsze jakoś gorliwy, można powiedzieć, że też jak sobie przypomnimy jeszcze przed nawróceniem Pawła, ten dyszący Paweł w tej swojej gorliwości, przekonaniu do tego, co robi, można powiedzieć jakoś tak zaślepiony aż tą swoją ambicją, jakiś taki święcie przekonany o swoich racjach i metodach, powstrzymany przez Chrystusa w którymś momencie, jest jakby ustawiony przez Niego na nowy tor. I przez to, co on tutaj pisze, właśnie widać, że jakby jest gotowy na wszystko też, ale już w tym właściwym sensie, że w tej właściwej misji teraz, że już w misji, która jest pozbawiona błędu, w tej jakby on cały czas tą gorliwość zachował, ale jakoś Chrystus go już ustawił na ten właściwy tor. Jest na nowej drodze, drodze Ewangelii. I można powiedzieć, że ta młodzieńcza gorliwość, która go jakoś trochę sprowadziła na manowce, po spotkaniu z Chrystusem, jakoś doświadczeniu jego światła, zostało to wszystko jakoś przemienione. Stał się wiernym i gorliwym apostołem, również przez cierpienia, których doświadczał. I ta świadomość jakiejś tej słuszności swojej drogi podążania za Chrystusem, tej drogi naśladowania Go, daje mu jakiś taki wewnętrzny pokój. To wiem, komu zawierzyłem, jest jakoś tak tutaj się jakoś przebija przez to. Dla mnie to jakoś takie są, nie wiem, ważne te słowa tutaj w tym. Jakby to takie proste stwierdzenie, wiem, komu zawierzyłem. Ale za tym jest jakby stoi jakaś ogromna też siła, jakaś ogromna wiara i jakaś taka ogromna właśnie gorliwość i gotowość. Wiem, komu zawierzyłem. I to jest jakby, myślę, że każdy z nas gdzieś dąży do takiego punktu, w którym może powiedzieć, wiem, komu zawierzyłem. I ja już przy tym zostaję. Znalazłem jakby ten cel, tą misję, to, co jest dla mnie jakby najważniejsze, nie? Że tak jak Paweł odkrywa Boga, tak i dla nas. To odkrycie Boga jest tym momentem, tak, znalazłem to, wybrałem i wiem, że to jest ta słuszna decyzja. Wiem, co zrobiłem. Wiem, komu zawierzyłem. Z drugiej strony mamy też taką postać właśnie takiego młodzieńca Tymoteusza. Tutaj trochę ma inną historię niż Paweł, bardziej taką spokojną. Paweł pisze do niego tak, właśnie w drugim liście, przedstawia siebie i mówi: do Tymoteusza, umiłowanego dziecka. Co ciekawe, jakby w pierwszym liście do Tymoteusza mówi bardzo podobnie: do Tymoteusza, mojego dziecka zrodzonego w wierze. Czyli Tymoteusz jest dla niego jak dziecko. Pewnie też z jakiegoś względu, przez to, że jest młody, to Paweł wchodzi w taką rolę ojca, ten Tymoteusz jest dla niego synem. Ale jest w tym jakaś taka niezwykła właśnie zażyłość. Być może to określenie, że zrodzony w wierze, wynika z tego, że być może Paweł go ochrzcił nawet, że w jakimś sensie był dla niego przewodnikiem w tej wierze. I o tej takiej bliskości też między nimi świadczy choćby te słowa, które pisze dalej Paweł. Pamiętając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością. Zapewne to jest jakieś określenie jakiejś takiej sceny, której właśnie jakiejś pożegnalnej, gdzie pewnie Paweł, kiedy się rozstawał z Tymoteuszem, Tymoteusz jakoś zaczął za nim płakać i jakoś zostało to w Pawle, w jego sercu właśnie ta pamięć o tym Tymoteuszu, którego zostawia, który jakoś płacze z powodu tego rozstania i sam jakoś pragnie na nowo się z nim zobaczyć, że ta wielka jakoś zażyłość jest zbudowana, myślę, też na takiej wspólnej miłości do Chrystusa, do tej pasji głoszenia Ewangelii, że to jest coś więcej niż tylko, nie wiem, pragnienie Pawła bycia ojcem. To jest coś więcej, to jest jakby ta więź, ta bliskość, ona wynika z tego wzrastania w wierze. Znaczy tutaj też można nawet się przypominać przecież ta scena świętego Jana i Jezusa. Jan, umiłowany uczeń Jezusa, też ta wielka zażyłość, ostatnia wieczerza, Jan jakby z tą głową na piersi Jezusa. To jest coś takiego niezwykłego też w tej bliskości i też takiego duchowego dla nas. Taka więź ze swoim właśnie mistrzem, z Chrystusem, bycia tym umiłowanym uczniem, nie? I co to też znaczy. I Paweł pisze też do Tymoteusza: mam w pamięci twoją szczerą wiarę. Myślę, że to jest właśnie taka wiara bez udawania, bez hipokryzji, że jestem taka prostota wiary dziecka, taka wierna wiara. I myślę, że to jest coś, co zafascynowało Pawła w Tymoteuszu. Że on był też taki w swojej młodości, taki gorliwy też, ale też taki właśnie wdzięczny, jak dziecko. I jakoś pewnie widocznie z jakąś pasją też przyjął to wszystko, co nauczał Paweł i jakby za nim poszedł, jakby to uwierzył. I jakby ta więź właśnie takiej prostego powierzenia się, prostego też zaufania, przyjęcia też tego nauczania, tej wiary, Ewangelii, to pewnie zafascynowało też Pawła i dlatego stał się też tak bliskim Tymoteusz współpracownikiem. Że też ten Tymoteusz jakoś dojrzewa też przy Pawle, ta jego wiara się jakoś rozwija i właśnie dojrzewa. I myślę, że to jest też jakby taki obraz Boga, obraz też Chrystusa i nas samych, nie? Że Chrystus jest też naszym takim nauczycielem, tym, który nam przekazał wiarę. My jesteśmy takimi młodzieńcami. Zawsze myślę, że w wierze wobec Boga jesteśmy właśnie młodzieńcami, którzy... I Pan Bóg pragnie, żebyśmy też byli w tym wszystkim tacy właśnie prości. Tacy też w jakimś sensie młodzi i szczerzy, nie? Żeby ta wiara była ciągle takim przylgnięciem, taką tęsknotą, że Bóg jakoś tęskni też za nami, za naszą bliskością, za tą naszą ufnością, za tą naszą też taką gotowością, bez komplikowania wszystkiego, że chciałby, żebyśmy po prostu z nim współpracowali we wszystkim, żeby mógł powiedzieć o nas też, że ja posyłam ciebie w moim imieniu, żebyś o mnie zaświadczył, żebyś pokazał moją naukę. Jakby można powiedzieć w drugą stronę, że Pan Bóg nas się nie wstydzi posłać gdzieś w swoim imieniu. Że gdzieś ta zażyłość i ta ufność wzajemna jest wielka. I tu rzeczywiście jest ta więź mistrza i ucznia. To pragnienie bycia uczniem Chrystusa, tak jak Paweł, ten apostoł Chrystusa, przekazuje właśnie Tymoteuszowi ten swój depozyt wiary. Tak jak Chrystus nam właśnie przekazuje Ewangelię i też jakoś wzywa do głoszenia, do apostolstwa. I Paweł pisze tak: jestem przekonany, że On, Chrystus, ma moc zachować mój depozyt aż do owego dnia. Trzymaj się zdrowej nauki, jaką usłyszałeś ode mnie, w wierze i miłości, które są w Chrystusie Jezusie. Strzeż tego wspaniałego depozytu z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. To są, można powiedzieć, takie słowa tego duchowego testamentu, że Paweł zostawia to, co dla niego najważniejsze, czyli to, co przyjął od Chrystusa. Zostawia mu Ewangelię i też ten depozyt wiary, który otrzymał od Chrystusa, i też to posłanie, tą misję, którą sam tak gorliwie realizował, a teraz już będąc w więzieniu u końca swoich dni, chce, żeby Tymoteusz, ten wierny uczeń, kontynuował jego misję, kontynuował to, czego się od niego nauczył. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, kim byli twoi nauczyciele. To jest też, myślę, dla nas taka wskazówka, że każdy z nas jakoś może się zastanowić po tych słowach, tak naprawdę jak dużo już otrzymaliśmy. Jak dużo otrzymaliśmy różnej wiedzy, łaski, jakiegoś doświadczenia, dobra od tych, którzy nas jakoś w tą wiarę wprowadzali, od samego Chrystusa, który nas uczy, od tych nauczycieli, których mieliśmy po drodze, że to jest jakby Pan Bóg nam posyła różnych ludzi, którzy nas jakoś uczą tej wiary albo po prostu robi to sam. Ale myślę, że warto jest mieć taką perspektywę właśnie tego, że coś otrzymaliśmy, że mamy jakiś depozyt, że też nie jest tak, że to jakoś, nie wiem, sami z siebie wszystko wydobywamy, tylko że coś nam jest przekazywane, że coś dostajemy też od innych. I to jest jakby cała taka też obraz tych relacji właśnie mistrza, ucznia, Pawła, Tymoteusza. I tak jak sobie myślę też o tym właśnie takim tym zrodzeniu w wierze, to mi się to właśnie przypomina też ten katechumenat, który prowadzę. Że dla mnie to jest też coś jakby takiego, co tutaj, o czym tu mówię, bo rzeczywiście przychodzą różne osoby z bardzo różną historią, z domów zupełnie ateistycznych, albo właśnie tacy wierzący, ale gdzieś się w tym życiu zgubili, rodzice coś zaniedbali, szukają, w końcu coś odnaleźli, bardzo różne, każdy ma historię, ale właśnie oni jakby przychodzą do kościoła, przychodzą do mnie, no i ja mam misję, ja mam zadanie, żeby im przekazać wiarę, żeby ich do tego kościoła wprowadzić, żeby ich czegoś nauczyć. No i staram się robić to jak najlepiej i rzeczywiście jakby zawsze jakoś na końcu mam jakąś taką wielką też taką no właśnie więź do nich. Takie mam poczucie jakby, że dałem im to, co potrafiłem, to, co wydawało mi się najważniejsze, że im to przekazałem, jakiś rodzaj depozytu, który sam też otrzymałem w kościele, w wierze, w zakonie. I tym staram się z nimi dzielić i też trochę oni są dla mnie jak moje dzieci. Nawet im to ostatnio powiedziałem na zakończenie, że właśnie są dla mnie jak dzieci, tak w wierze. No bo to są pewnie też i rówieśnicy, czasem starsi, Ale właśnie mam taki gdzieś w sercu, w tym kontakcie, w tej wymianie tych dóbr, tej wiary, gdzieś taka więź właśnie powstaje. Nie? To jest też jakiś rodzaj no, miłości też bliźniego. No i tak właśnie nawiązując do katechumenatu, to tak chcąc jeszcze właśnie jakoś zebrać te myśli, no to tym takim największym depozytem, tym największym dziedzictwem, które otrzymujemy, no to jest chrzest. Tak? To jest coś, co jakby największy skarb, jaki otrzymaliśmy, jaki posiadamy. Bycie ochrzczonym, czyli to znaczy, że zostaliśmy jakoś włączeni w źródło łaski, że przechodzimy z takiego życia czysto na poziomie naturalnym na ten poziom łaski, że ta łaska jakby, można powiedzieć, coś się, jakaś perspektywa nam zupełnie powiększa, że to otrzymujemy, jesteśmy obdarowani przez to. Poza tym, że no jest jakiś dar odpuszczenia grzechów dzięki właśnie tej łasce chrztu, no i też sakrament pojednania, który jest właśnie takim odnawianiem tego chrztu wtedy, kiedy zostaje on jakoś zabrudzony przez grzech, to otrzymujemy też ten dar dziecięctwa Bożego. To właśnie przez chrzest jesteśmy tymi dziećmi w wierze, należący już do Boga. Otrzymujemy ten dar Ducha Świętego, dar miłości i to wszystko, co Duch Święty ze sobą niesie. Dar łaski uświęcającej, która nas właśnie uświęca, która też jakoś właśnie jest źródłem tych różnych darów. Otrzymujemy, po prostu otrzymujemy nowe życie w Bogu. I myślę, że to jest też ten znak jakiejś niezwykłej więzi nas i Pana Boga. To jest jakieś znamie, które nosimy, tej przynależności, i którego jakoś nie powinniśmy się wstydzić, ale właśnie trochę jak Paweł, z dumą go nosić. I właśnie przez sakramenty, przez chrzest jakoś odradzamy się nieustannie w łasce i też mamy też tutaj, jako że jesteście w tym duchu odnowy, ten chrzest w Duchu Świętym jest swego rodzaju właśnie próbą takiego odnowienia tej łaski sakramentalnej, sakramentu chrztu i bierzmowania. Że my właśnie wtedy, kiedy chcemy jakoś na nowo to pobudzić, na nowo to w nas ożywić, to modlimy się o to wylanie Ducha Świętego. O to właśnie takie, ten taki akt właśnie pobudzenia tej łaski. I w ten sposób też jakoś uczestniczymy, współdziałamy w misji Boga, Ojca, Syna, Ducha Świętego, że to choćby sakrament bierzmowania nas jakoś wyrywa do tej misji, nie? Że Pan Bóg jakoś nas właśnie w ten sposób posyła, tak jak i świętego Pawła i Tymoteusza. I myślę też, że w tym wszystkim powołaniu, w tym całym jakimś odnowieniu jesteśmy bardzo powoływani do bardzo konkretnych też misji. I do tych konkretnych misji jesteśmy w sposób jakby konkretny wyposażony, nie? Że otrzymujemy konkretne dary, charyzmaty. To już jest coś, co temat wam znany. Ale to jest właśnie też oznaka tego bycia z Bogiem, tego posłania, że one są jakoś bardzo z tym związane, że my jesteśmy jakoś blisko z Bogiem, tak jak sam Paweł mówi właśnie, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I to jest przepiękna jakaś perspektywa. I to wszystko, myślę, że właśnie to może nam dawać takie poczucie, jeśli jesteśmy jakoś świadomie w ten sposób żyjemy, tej takiej relacji zażyłości z Bogiem, takie poczucie pokoju właśnie, które ma też Paweł, który mówi, wiem, komu zawierzyłem, który też na koniec tego listu właśnie pisze tak, że ja natomiast już składam siebie w ofierze. Nadszedł czas mego odejścia. Stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu wręczy mi Pan, sprawiedliwy sędzia. a nie tylko mnie, ale również wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Myślę, że to jest też taka perspektywa, ta nadzieja, którą też żyjemy, którą daje nam chrzest, daje nam pójście za Chrystusem. Właśnie, że to już w nas powinno dawać jakiś pokój. Taki wewnętrzny pokój, że w dobrych zawodach wystąpiłem. Jeszcze nie ukończyliśmy tego biegu, jeszcze tej wiary nie ustrzegliśmy, ale ciągle ją strzeżemy, ale mamy tą perspektywę takiego dobrego zakończenia tego biegu, że mamy taką perspektywę, że możemy, tak jak Paweł, ucieszyć się tym zakończeniem w którymś momencie, że ten trud, który ponosimy, on ma swój koniec i ma swój dobry koniec, koniec, który ten wieniec sprawiedliwości od samego Chrystusa, który zostanie nam wręczony. Ja myślę, że to jest coś, co nas jakoś może napełniać radością, coś, co może nas jakoś karmić, dodawać siły też, właśnie do tego, żeby żyć tym chrztem, który otrzymaliśmy, żyć tym synostwem, tym właśnie takim dzieciństwem Bożym, tą ufnością, żyć tą łaską, tym obdarowaniem, które otrzymaliśmy. I to z mojej strony chyba by było tyle. Tak jako woli wprowadzenia. Mam dla was jeszcze na koniec parę pytań. Nie wiem, może na czacie to wkleję. Sobie tutaj wszystkim. I zaraz powiem, o co chodzi. Gdzieś skopiujcie może to, albo nie wiem, czy przepiszcie, chyba że mailem też mogę gdzieś tam do maila wysłać, jak ktoś to może przekazać dalej. Pomyślałem, że właśnie takie pytania, które jeszcze mogą pomóc trochę pogłębić tą myśl, to wprowadzenie moje, żeby dać wam też taką perspektywę właśnie zadania sobie tych pytań, które jakoś były dzisiaj poruszone w tym wprowadzeniu.
Ja mogę